wakacyjne popołudnie wnet. Promienie słońca zawitały do nas, do budynku Pasty na 5. piętro i zawitał razem z promieniami słońca do nas pan doktor Łukasz Jasina-Polski, Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry w te sierpniowe, piękne popołudnie. No i czy tak samo pięknie będzie świeciło słońce nad Polską, kiedy do Polski już za kilka dni zawita prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump?
No już w sobotę wieczorem do nas przyjedzie przywódca wolnego świata, chociaż teraz właściwie dzieli to według niektórych z Emmanuelem Macronem, ale koniec żartów. To oczywiście zależy od pogody, jeżeli chodzi o pogodę. No poprzednim razem, kiedy Donald Trump był w Warszawie i prawie zawsze, kiedy amerykańscy prezydenci do Polski przyjeżdżają bez tego radzieckiego patentu na rozganianie chmur samolotami, mamy ładną pogodę i byłoby fajnie, gdyby tak było, zwłaszcza w trakcie przemówienia prezydenta na placu Piłsudskiego, gdzie będzie występował razem z Andrzejem Dudą i z prezydentem Niemiec Frankiem Walterem Steinmeierem. Natomiast jeżeli chodzi o, i myślę, że też trochę o to pani chodziło, o tą merytoryczną stronę tego przemówienia, czy Polakom zaświeci słońce w głowach, radość, czy dostaną tą informację,
no podczas
którą...
ostatniej wizyty ewidentnie zaświeciło słońce i tak natchnął Polaków do większego entuzjazmu.
I było kilka takich wypadków. Na przykład swego czasu Bill Clinton nam obiecał na Placu Zamkowym, że przyjmie nas do NATO. Nawet się sprawdziło. Nie wiemy tego. Nawet jeżeli najwyżsi przedstawiciele polskich władz mają to przemówienie gdzieś już otrzymane kanałami dyplomatycznymi, to się tym nie dzielą. Zresztą no, Trump ma też skłonność do mówienia w improwizowany sposób. Nie wiemy, jak będzie wyglądała kwestia z bazami amerykańskimi, ale myślę, że prawie na pewno usłyszymy tą jedną radosną informację, na którą czekają pokolenia Polaków już od czasów gierkowskich. To znaczy, że od przyszłego roku nie będziemy w końcu potrzebowali wiz po to, by wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych.
Tak, no to zapewne czekają zwykli Kowalscy, ale pojawiają się może takie zastrzeżenia albo wątpliwości, bo wiemy, co zdarzyło się w lutym, kiedy była konferencja bliskowschodnia i sekretarz stanu pan Pompeo powiedział o roszczeniach, powiedział o nacisku na polski rząd. No i wtedy wszyscy nabrali wody w usta i stwierdzili jednoznacznie, że nie było to konsultowane w żaden sposób, nie mogliśmy się spodziewać tego. Czy te roszczenia nie wrócą rykoszetem, jeszcze mając na uwadze ten list senatorów do właśnie do tego pana Pompeo?
Nie jestem Donaldem Trumpem ciągle. Liczę na to, że jednak prezydent Stanów Zjednoczonych tego nie zrobi, nie wspomni tego podczas swojego przemówienia, biorąc pod uwagę, że tam byłby jeszcze bardzo ostry kontekst tego wszystkiego, to był 1 września, to byłby grób nieznanego żołnierza. Wyobrażam sobie radosną minę prezydenta Steinmeiera, który zaczyna się podobnie jak wielu Niemców obawiać teraz polskich roszczeń reparacyjnych, gdyby nagle okazało się, że to Polska jest komuś winna pieniądze za II wojnę światową, ale Donalda Trumpa, jak to się mówi, nikt nie jest w stanie za nim nadążyć, zdecydować się, jak to będzie. Myślę, że jednak to nie padnie. Nie wiem, czy to padnie oczywiście podczas rozmów dwustronnych w Warszawie, ale to już jest zupełnie inna kwestia. Gdyby prezydent Trump to zrobił, bez wątpienia zepsułby atmosferę święta, do tego wszystkiego mógłby jeszcze troszeczkę skomplikować sytuację obecnego rządu przed wyborami. Mam nadzieję, że tak się nie stanie.
A jak mówimy już o roszczeniach i reparacjach, to w ostatnim czasie bardzo głośno mówi się o tych, których powinniśmy się domagać od strony niemieckiej. Pan premier Mateusz Morawiecki wyraźnie powiedział, że tych roszczeń powinniśmy się domagać. Myśli pan, że to nie wpływa na jakość naszych relacji polsko-niemieckich?
Bez wątpienia wpływa. Ja się tutaj bardziej zgadzam z prawdą na temat reparacji wyrażoną w dokumentach wydanych swego czasu przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, a którą choćby przekazuje znany badacz tych spraw z Poznania, profesor Żerko. Prawnie
pan
rzeczywiście...
Pan Stanisław Żerko.
Prawdą jest to, że rzeczywiście ta niesławna deklaracja bierutowska raczej zamknęła nam drogę prawną. A dokładnie nie tyle ona, co jej późniejsze podtrzymywanie przez nas milcząco w różnych traktatach, często pod wpływem szantaży strony niemieckiej dotyczącej naszych granic. Ale to nie oznacza, że Niemcy nie mają, nie czuć się zobowiązani. To nie oznacza, że nie mają obowiązku moralnego, aby w jakimś stopniu zrekompensować naszemu krajowi to, co się stało w okresie II wojny światowej.
No zrekompensowali nam 1 300 000 000 chyba dolarów w 90-tych latach.
Czyli kilka budynków w Warszawie, pani redaktor.
No dokładnie tak.
I plus jeszcze to była pewna drobna suma pieniędzy w latach 70-tych dla ofiar eksperymentów pseudomedycznych w obozach zagłady, ale...
A to już było w markach.
Ale reasumując to, Niemcy muszą odsłyszeć od Polski jasno i wyraźnie, mówicie o pojednaniu, mówicie o tym, że wstydzicie się tego, co zrobili wasi przodkowie, tak jak mówił to minister Maas tutaj 1 sierpnia i jak będzie pewnie mówił w Wieluniu i potem w Warszawie Poznań-Steinmeier, ale musicie coś z tym zrobić, bo życie składa się nie tylko i wyłącznie z buńczucznych deklaracji, ale też z realizowania tychże.
Ostatnio miałam przyjemność rozmawiać z panem Arkadiuszem Mularczykiem, bo to on jest odpowiedzialny ze strony Polski, ze strony polskiego rządu za ten projekt.
Parlamentu, nie rządu, co jest prawnie
parlamentu,
dużą różnicą.
Parlamentu, przepraszam, tak, bo to jest zespół do spraw roszczeń. I zapytałam się o instrumenty prawne, no i na razie tych instrumentów prawnych Polska chyba za bardzo nie ma, żeby...
Ale jest coś, co powinniśmy sobie budować i czego trochę nie zbudowaliśmy przez ostatnie 30 lat, czyli instrumenty pozaprawne. I pani też nie ma żadnej możliwości prawnej, aby zmusić Polskę do zapłaty jakiegokolwiek pieniędzy za jakiekolwiek mienie bezspadkowe. Ta sprawa prawnie jest zamknięta, ale istnieje lobby, które chce Polskę do tego doprowadzić. Polska powinna budować lobby domagające się jakiejś rekompensaty ze strony Niemiec. Nie wiem, być może to będzie kwestia budowy muzeów kilku w Polsce, szpitali, różnych rzeczy. Sojusz z Grecją, no właśnie, współpraca z wieloma krajami.
Bo to się nasuwa pytanie od razu. Dlaczego tylko Grecja i Polska o tym mówią? Dlaczego my mamy może odwagę albo właśnie taką chęć przypominania o tym. Czy inne kraje zapomniały już o tym, co się zdarzyło?
Nie, ale żaden inny kraj nie został tak jak Polska. I częściowo Grecja, bo Grecja jest znacznie mniej niż Polska, ale też oszukany przez Niemcy. Polska była najbardziej zniszczonym pod względem proporcji jakichkolwiek krajem okupowanym przez Niemcy. Dlatego wszystkiego praktycznie nic nie otrzymała. Jednak kraje zachodniej Europy otrzymały często pieniądze zdecydowanie wyższe niż Polska, niż jej się należały. Nie najgorsza jest również sytuacja Czechów, Słowaków, Węgrów. Nie wszyscy mają interes po to, żeby z Niemcami w ogóle tą całą reparacyjną wojenkę zaczynać. Polska jednak została potraktowana w sposób zdecydowanie gorszy i co więcej warto o tym przypominać, zwłaszcza w czasach, kiedy coraz większej ilości ludzi zaczyna się nagle budować przekonanie, że to właściwie, jeżeli chodzi o te kraje biorące udział w II wojnie światowej i ich zbrodnie, Niemcy i Polska, to niewielka różnica jest. Co widzieliśmy w ubiegłym roku niestety.
A my już teraz z tych spraw naszych krajowych przejdźmy do tej wielkiej polityki, do tej polityki międzynarodowej. I tak, prezydent Iranu Hassan Rouhani powiedział, że Stany Zjednoczone powinny zrobić pierwszy krok w postaci zniesienia wszystkich sankcji. Pierwszym krokiem będzie wycofanie się z tychże sankcji. Musicie wycofać się z wszelkich niesprawiedliwych i złych sankcji wobec narodu irańskiego, powiedział Rouhani w transmitowanym na żywo swoim wystąpieniu. Czy pan liczy, że te relacje Teheran-Waszyngton się poprawią?
Prezydent Rouhani akurat nie powiedział niczego nowego, bo apele przywódców tego kraju o zniesienie sankcji, zwłaszcza w przypadku Stanów Zjednoczonych, są rzeczą całkowicie normalną od roku
1979. Ale na szczyt G7 też się wybrał przedstawiciel
I to jest
Iranu.
Rzecz potwierdzona przez Stany Zjednoczone. Minister spraw zagranicznych Iranu, który był w Biarritz, był tam ze zgodą Donalda Trumpa. I mieliśmy w wypadku Donalda Trumpa do czynienia też z bardzo, najbardziej ugodowymi od początku jego urzędowania deklaracjami wobec Iranu, łącznie z takim bardzo wielomownym stwierdzeniem, że to jest inne państwo niż na początku mojej kadencji. Ja nie jestem pewien, czy Iran jest innym państwem niż na początku kadencji prezydenta Trumpa, ale takich rzeczy nawet Donald Trump nie mówi bez powodu. Niewykluczone, że jakaś forma rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest możliwa. Zresztą nawet w najgorszym momencie ona się nie zamykała. Pamiętajmy i to tak troszeczkę przez porównanie, że metoda mieszana, przyjacielsko grożąca wobec Korei Północnej przynosi w pewnym stopniu rezultaty Donaldowi Trumpowi. Kolejne szczyty, najpierw w Singapurze, potem w Hanoi, a potem w Panmunjomie się jednak odbywają. Rozmowy trwają. Donald Trump jako biznesmen jest bardzo dobry w metodzie kija i marchewki. Zobaczymy, co będzie dalej w rozmowach amerykańsko-irańskich. Na pewno dojrzały też w tym momencie okoliczności do tego, że jednak metoda wojenna nie działa.
A jakbyśmy mieli tak zajrzeć w głąb tego konfliktu, to tak naprawdę o co prezydent Donald Trump walczy z Iranem?
Walczy o pozycję polityczną na terenie, na tym terenie, na którym Iran leży. To jest pierwsza sprawa. Tu się sprawdza wiele czynników. Relacje amerykańsko-izraelskie tutaj mają pewne znaczenie. Obecność wojsk amerykańskich w Iraku. Relacje też Stanów Zjednoczonych z poszczególnymi krajami Zatoki Perskiej.
A czemu Iran ma być takim chłopcem do bicia?
Nie tyle chłopcom bicia, ale na kimś musi się polityka mocarstwowa w pewnym sensie władowywać. Tam pamiętajmy, że jednak większość krajów znajdujących się w tej chwili w basenie Zatoki Perskiej są kraje sprzymierzone ze Stanami Zjednoczonymi, które mimo wszystko mają ze Stanami także trudne stosunki. Więc Iran pewnym też symbolem dla Amerykanów został, jeżeli chodzi o niezałatwione sprawy. Niezałatwione przez wiele prezydentur od czasów Jimmy'ego Cartera praktycznie.
A może to jest po prostu tęsknota za tym, co było?
Możliwe. bo jednak gdy prędzej czy później zaczniemy analizować mentalność wszystkich imperiów, tych dobra jak Stany Zjednoczone i tych zła dla nas, nie wymieniajmy nazwy, bo utrzymujemy z tymi krajami stosunki dyplomatyczne, to prędzej czy później zawsze jakaś forma resentymentu tutaj wchodzi. I tu ma pani rację, Iran jest taką niezałatwioną mentalnie sprawą dla Amerykanów od 1979 roku. Ja im się wcale nie dziwię, bo mocarstwa mają skłonność do przeceniania spraw, które przegrywały i do pokazywania zawsze koceny, że potrafią te sprawy uregulować. Czasem to prowadzi do bardzo niedobrych rezultatów.
No i temat, który też w ostatnim czasie bardzo mocno się odbił echem. Podczas szczytu G7 prezydent Donald Trump zauważył i wprost wyraził, że winnym aneksji Krymu w 2014 roku jest jego poprzednik Barack Obama. Na pytanie, czy by zaprosił Władimira Putina na szczyt G7, G8, powiedział, że na pewno by to zrobił. Jak pan sądzi, skąd taka jasna i mocna ocena poprzednika?
No cóż, znamy to i z Polski. U nas też zawsze wszystkim winni są twoi poprzednicy.
Ale jakoś wcześniej o tym nie słyszeliśmy, o tym Baracku, Obamie i Krymie.
Troszeczkę słyszeliśmy, nie tyle oczywiście, że Barack Obama jest winny Krymu, ale że jest winny wszystkiego złego, co zdarzyło się przed 20 stycznia 2017 roku. Ta deklaracja jest bardzo zaskakująca, ale nie jest już zaskakująca jej druga część, to znaczy w dużej mierze amerykańska zgoda na to, aby Władimir Putin do G7 powrócił, G8. Tym bardziej zaskakujące jest to, że nie zostało to wsparte przez tych, którzy całkiem nieźle sobie w tej chwili uprawiają bilateralną politykę.
Mówi pan o Francji, na przykład?
Mówi to o Francuzach i jednak o Niemcach. Dzięki temu sprzeciwowi, myślę, wyrażonemu na oddelegowanym stosunku przez Donalda Tuska, który tutaj reprezentował Unię Europejską. Nie mamy jednak Rosji w G7 ciągle, ale myślę, że ten powrót wydaje się możliwą rzeczą. Mamy w tym roku sytuację z Radą Europy, z powrotem Rosji do tych struktur. To niestety się już rozpoczęło. Ostatnim sił broni się forteca sankcji, które są na Rosję nałożone. Ale i Niemcy, i Francja, i w pewnym sprawie, jak widzimy, Stany Zjednoczone z tej polityki jednak się wyłamują. Nie jest to dobre, bo Rosja się wcale na lepsze nie zmieniła. Nie jest to dobre, bo Rosja akurat w tej chwili przeżywa za sprawą sankcji i tych ograniczeń kryzys, który może wysadzić kiedyś w końcu ekipę Władimira Putina u władzy. No cóż, no widocznie ktoś chce Putinowi podać w ostatniej chwili rękę i go uratować.
A jak patrzymy na naszych wschodnich sąsiadów, mówię tutaj o Ukrainie, to jak pan ocenia dotychczasową politykę nowego prezydenta? Nowego, no bo od kilku miesięcy przecież pan Zełenski jest prezydentem.
Cała dyskusja, czy Zełenski, czy Zełenski, to też jest dyskusja dotycząca języka polskiego. No trochę i sobie amuzą. Zdecydowałem się na Zełenskiego. Ale poza dowcipem. Mamy przede wszystkim w sobotę, proszę państwa, pierwszą dwustronną wizytę tego prezydenta nowego Ukrainy w Polsce. Poza tym, że on będzie na uroczystościach niedzielnych. Więc zobaczymy, jaką politykę wobec Polski podczas tej wizyty zadeklaruje, bo liczymy chociażby na pewne gesty w sprawach historycznych. Nawet jeżeli polityka w całości się nie zmieni, że będzie jednak na przykład chociażby uchylenie zakazu ekshumacji. Ważna sprawa, która psuje krew w Polsce wszystkim przyjaciołom Ukrainy, bo trudno jest bronić naszego sojusznika. Ale co do nowego prezydenta, jest to w każdym razie jak na razie polityka, mówimy już o Ukrainie, nie o kwestiach polsko-ukraińskich, bardzo przynoszące rezultaty, dość dobre, przynajmniej dla niego. Jednak związany z nim blok polityczny wygrał wybory parlamentarne i wygrał je z ogromną przewagą. W najbliższym czasie pierwsze posiedzenie Rady Najwyższej. Prawdopodobnie zostanie tam powołany rząd, który także będzie z prezydentem Zełenskim związany. Jest to bardzo dobra ekipa PR-owa, sprzedająca wiele rzeczy, począwszy od polityki międzynarodowej swojego rządu, aż do castingów na przewodniczących administracji obwodowych. Ale jeżeli chodzi o takie twarde rezultaty polityki Zełenskiego, one są jak na razie niewielkie.
A jak relacje z Rosją wyglądają dzisiaj?
Źle. Niemniej, czując też koniunkturę i pismo nosem z Zachodu, Władimir Zełenski jest bardziej otwarty na negocjacje, na rozmowy z Władimirem Putinem. Ale nie jest to także rzecz niemile widziana na samej Ukrainie, bo o ile oczywiście nie ma tam miejsca na zgniłe kompromisy z Rosją, oddanie Krymu, który jest okupowany, czy kwestii Donbasu, tyle sama wojna już społeczeństwo ukraińskie nuży i męczy, ona nie przynosi żadnego rezultatu w ciągu ostatnich 5 lat. Na takim wysoko patriotycznym bębenku podbijać nie można atmosfery bardzo, bardzo długo.
Ale jak mówimy o wyborach, to też w najbliższym czasie wybory odbędą się także w Rosji. To tam przecież są protesty.
No, komunalne. To
tam, no tak, ale jednak są. Protesty są i Władimir Putin musi się z tym zmierzyć. Aresztuje ludzi, więc to nie jest chyba dla niego łatwa sprawa.
To jest rzecz bardzo dziwna, pani redaktor. Głównie dlatego, że Władimir Putin pokazuje tym rzeczywiście bardzo ostrą reakcją na to, co się dzieje, że usuwa mu się ziemia spod nóg. To nie jest typ polityka, który przyspieszał kryzys. On się zachowuje jak ktoś, kto zaczyna troszeczkę tracić zdolność racjonalnej oceny. Wcale nie było powodu dla kostnej reakcji Putina. Wcale nie istniała groźba przejęcia jakiejś władzy przez opozycję w wyniku tych wyborów. Widocznie jego system drży i się boi.
Czyli co, panika na Kremlu?
Tak, bo my byśmy, gdyby nie te jego aresztowania Iliaszyna i paru innych ludzi, byśmy prawdopodobnie w ogóle nie odnotowali nawet takiego faktu opozycyjnego manifestowania. No oczywiście poza tymi z nas, którzy się interesują bardziej wschodem. Bo wprawdzie tych ludzi wychodzi już coraz więcej na ulice Moskwy, Petersburga i innych rosyjskich miast, ale to w dalszym ciągu są nieduże ilości.
A czy Władimir Putin, bo pewnie wiele osób zadaje sobie to pytanie, jest osobą usuwalną, czy jest możliwość, żeby od środka odsunąć go od władzy, czy on już jest na tak silnej pozycji, że nic go nie ruszy?
Józef Stalin też miał być nieusuwalny, ale jednak nastąpiło odejście. Więc każdy z nas jest usuwalny, Władimir Putin też jest usuwalny, zwłaszcza musimy się nauczyć tego, że raczej nie jest tak na razie wskazana jako realna taka możliwość rewolucyjna czy możliwość demokratycznego odwołania tego prezydenta, ale raczej rzeczywiście jakiś wewnętrzny zamach stanu, który uratuje system przed jego twórcą i istnienie tego systemu przedłuży, ustawiając na jego miejscu kogoś takiego jak chociażby Dmitrij Miedwiediew. Są różnego rodzaju warianty rozpatrywane przez analityków, to jest możliwe, ale to ciągle nie jest ten moment. Przynajmniej nic na to nie wskazuje.
A czy jak mielibyśmy tak pokrótce przynajmniej przeanalizować Kreml, to tam są grupy dzielące się na co? Tam są wojskowi, sami wojskowi, którzy po prostu są najsilniejszą grupą, czy są jakieś inne frakcje?
To jesteśmy niestety po 40 latach od lat 80. na etapie kryminologów, którzy próbowali ocenić, kto jest kim i jest jaką grupą na podstawie miejsca na trybunie, na przykład. My nie jesteśmy do końca w stanie tego rozkładu nowych ludzi ocenić. Nie ma odrębnej grupy wojskowej. Minister obrony Sergiej Szojgu nie jest klasycznym wojskowym. Jego pozycja jest dość indywidualna. Mamy różne grupy interesów, chociażby skupione wokół byłego prezydenta Miedwiediewa, obecnie premiera. Grupę bezpośrednio uzależnioną od Putina. Mamy wreszcie ogromne zmiany kadrowe, które nastąpiły w Rosji na najwyższych i średnich stanowiskach w ciągu ostatnich 3 lat. Kiedy to Władimir Putin wprowadził bardzo wielu młodych ludzi, urodzonych niejednokrotnie w latach 70. i 80. najwyższe stanowiska. Między Bogiem a prawdą, ktokolwiek, kto by przyszedł do pani do studia i zaczął pani opowiadać o podziale na jastrzębi i gołębie, to plutłby trochę jak potłuczony, bo tak nie jest. Nie mamy wglądu w tą rosyjską strukturę zbyt mocnego.
A oligarchowie jak się dzisiaj mają w Rosji?
Dzielą się na istniejących, czyli takich, którzy popierają prezydenta i będą go popierać do momentu jego upadku, oraz na tych, którzy go nie poparli w związku z tym albo nie mają pieniędzy, albo już nie żyją.
Albo są za granicami.
No to ci jeszcze czasami zdołali troszeczkę pieniędzy wywieźć, ale czasami karząca ręka Władimira Władimirowicza spada również poza granicami Rosji.
I na tym dzisiaj skończymy nasze rozmowy na temat tego, co się dzieje poza granicami kraju, ale nie tylko, bo przecież wszyscy czekamy na wizytę pana Donalda Trumpa w naszym kraju. Pan dr Łukasz Jasina, dziękuję. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję. Jest godzina 17:00 punktualnie.